Czy w 2020 roku dotarły do Pana jakieś wieści kulturalne z województwa podlaskiego? Czy coś może zwróciło Pana uwagę, czy cokolwiek Pan odnotował właśnie stąd?
Niestety nie. Nie zupełnie.
Z czego to może wynikać?
Trudno mi powiedzieć. Myślę po prostu, że z tego, że kultura stanęła absolutnie wszędzie i stanęły również mechanizmy napędzania kultury, napędzania odbiorców, informacji o tym wszystkim, co ewentualnie może się dziać, z tego, że może nie wszyscy zdołali przenieść się do sieci ze swoją działalnością, a jeśli się przenieśli do sieci, to nie przenieśli się z informacją o tej działalności w sieci. Myślę, że tylko z tego, to znaczy kulturę podlaską pewnie dotykają te same trudne procesy, jak kulturę w ogóle w całej Polsce.
Chociaż rzeczywiście dużo się działo w internecie i tutaj tak naprawdę granice, odległości nie mają znaczenia.
Zdecydowanie nie, ale pewne dziedziny kultury przeniesione do sieci nie mają specjalnego sensu. Na przykład teatr, chociaż teatr starał się usilnie to w trakcie pandemii i wszystkich obostrzeń z nią związanych robić, no to jednak doświadczenie teatru za pomocą internetu nie jest tym samym doświadczeniem jak na żywo, w bezpośrednim kontakcie z teatralnym rytuałem. No i tutaj niektóre sztuki no po prostu nie mają szans w starciu z nowymi sposobami docierania do widzów, docierania do odbiorców. Teatr musi poczekać na swój czas po pandemii.
Z pewnością przed pandemią żyliśmy w czasach nadmiaru, przesytu, nadprodukcji kultury, na co też pan zwracał uwagę w swoich artykułach. Może teraz pandemia i czas po pandemii, może to wszystko spowoduje, że oddzielą się ziarna od plew i że wygra jakość, jak pan sądzi?
Ja myślę od jakiegoś czasu w sposób następujący o tym, co się może z kulturą po pandemii stać. Mianowicie wydaje mi się, że będzie tak jak po rozmaitych katastrofach, biokatastrofach, które działy się w historii Ziemi. Na przykład 65 milionów lat temu trzasnął w Jukatan meteoryt, który zmiotł dinozaury, ale potem od razu pojawiła się gigantyczna bioróżnorodność, to znaczy każda katastrofa biologiczna generowała jeszcze większą liczbę gatunków, jeszcze większe życie. I wydaje mi się, że można tę analogię zastosować tutaj do kultury. Wszyscy kraczą, że kultura zniknie, że się część działań kulturalnych wykosi, że spotka nas katastrofa polegająca na zaniku. Mi się wydaje, że będzie zupełnie inaczej. To znaczy coraz więcej pomysłów rozmaitych na dotarcie właśnie do odbiorców, coraz więcej pomysłów na prezentację siebie i swojej sztuki w sieci i poza nią. Ta różnorodność w kulturze wybuchnie tuż po pandemii bardzo mocno. To znaczy ja jestem optymistą tutaj i wydaje mi się, że rzeczywiście część tego nadmiaru w kulturze ulegnie jakiejś likwidacji czy przeobrażeniu, ale po prostu pandemia jako katastrofa spowoduje jeszcze większy wysyp kulturalnej bioróżnorodności.
Pandemia spowodowała paradoksalnie też jeszcze większy nadmiar treści, kontentu, filmów, spektakli, koncertów w internecie. I to jest nadmiar często za darmo w czasach ekonomicznego kryzysu. I tu wrócę jeszcze do jednego z pana artykułów z pytaniem o to, jak rozpoznać właśnie w tym wszystkim, co jest ważne i wartościowe, skoro jak pan zwraca uwagę, co też nie pomaga, że zamiast krytyków muzycznych jest dziś bardziej prezentacja własnego estetycznego gustu, zamiast krytyki literackiej czy filmowej jest promocja filmu czy książki. Jak wybierać?
O, to jest niezwykle trudne pytanie. Przede wszystkim biorąc pod uwagę swój gust. Tyle, że gust zamknięty jest w czterech ścianach sieciowych. Jest zamknięty w naszych sieciowych ogródkach. Na tych stronach, które codziennie oglądamy i na tych stronach, które są codziennie wzmacniane przez algorytmy, które podpowiadają nam, co nam może się ewentualnie podobać. I to jest właśnie sprawa do przełamania. To znaczy powinniśmy zacząć szukać samodzielnie i wyjść ze swojego sieciowego, ze swojego internetowego ogródka. Nie dać się w nim zamknąć. Nie dać się zamknąć na ulubionych serialach, nie dać się zamknąć na ulubionych formach prezentacji. No bo niczego w ten sposób nie doświadczymy. Niestety jest to robota do odrobienia dla nas, w sensie dla samych odbiorców, dla tych ludzi, którzy kontakt mają ze sztuką, bo rzeczywiście armia recenzentów jest, powiedziałbym, delikatnie w zaniku. Nie ma specjalnej edukacji, która by kształciła, procesów edukacyjnych, które by kształciły właśnie recenzentów, które by kształciły ludzi, którzy filtrują to, co do nas dociera. A z drugiej strony mamy oczywiście nadmiar rozmaitych prezentacji. Myślę, że trzeba zaufać tym, którzy jeszcze to robią. Trzeba zaufać tym, którzy bezinteresownie w sieci właśnie publikują jednak, no, zgodne ze swoim gustem, rozmaite oceny tego, co się dzieje. Tyle, że no właśnie, coraz więcej wymaga się od nas, tak? Coraz więcej wymaga się od ludzi, którzy ten kontakt ze sztuką mają, a ich jest coraz mniej. To znaczy, to wygląda w ten sposób wedle badań, że mniejsza pula ludzi ma coraz większy kontakt z kulturą i coraz więcej jej konsumuje, więc jakaś mniejszość z nas, Polek i Polaków, też za sprawą pandemii ma coraz mocniejszy, coraz silniejszy kontakt z coraz większą pulą różnych doświadczeń kulturowych. Ja się martwię o tę drugą część, która no właśnie, zamknie się w swoich sieciowych ogródkach i nie będzie docierać do czegoś zupełnie innego, do innych form przekazu. To jest pewne niebezpieczeństwo, które się właśnie wiąże z braku kontaktu z kulturą żywą. Martwi mnie w tych czasach pandemicznych i w minionym roku, rzecz następująca. No, brak bezpośredniego kontaktu na przykład z muzyką w trakcie koncertów czy festiwali, nawet darmowych, powoduje, że ludzie nie mają okazji usłyszeć czegoś zupełnie nowego. Nie mają okazji doświadczyć czegoś zupełnie nowego. A to były takie momenty właśnie, w których zdarzały się odkrycia. Ludzie muszą mieć z czymś kontakt po prostu fizyczny, żeby okazało się, że coś takiego lubią. I tu jest niebezpieczeństwo. Sieć powoduje, że filtrujemy tylko i wyłącznie te dane, te przekazy kulturowe, które po prostu nam się podobają albo mogą się nam podobać, się zamykamy. To jest kłopot.
Tutaj zwrócił Pan uwagę na kilka takich strategii właśnie, jak sobie można radzić z tym nadmiarem. To wąska specjalizacja. Są tak zwani netkonektorzy, którzy wyszukują wartościowe treści z internetu. Możemy na przykład oglądać albo słuchać wyłącznie nagrodzone rzeczy, czy też codziennie lustrować tapetę, czyli sprawdzać rekomendacje kulturalne na przykład na Facebooku. Zasada 30 sekund, czyli że po 30 sekundach, jeśli coś nas nie zainteresuje, to z tego rezygnujemy. Ale być może, to już na koniec, bo jest też takie ryzyko, że za dużo wszystkiego utrudnia życie i prowadzi do niewybierania w ogóle. Myśli Pan, że jednak, no właśnie, która strategia zwycięży? Być może jednak pesymistycznie będziemy rezygnować z tego nadmiaru.
Mam cichą nadzieję, że żadna z tych heurystyk, które Pan wymienił, heurystyk poznawczych, to znaczy takich, które filtrują nam właśnie treści w sieci, nie wygra. No bo jeśli mam wygrać rzeczywiście zasada 30 sekund, to znaczy taka sytuacja, w której po 30 sekundach odkładamy na półkę, wyrzucamy, rezygnujemy, nie słuchamy, nie oglądamy coś, co przez te 30 sekund nam się nie spodoba, no to oznaczałoby, że wszystkie produkcje kulturowe, zwłaszcza teraz w ramach ich nadmiarów w sieci w dobie pandemicznej, no muszą po prostu do nas krzyczeć od razu przez te 30 sekund. Tak, wszystkie te strategie są oczywiście niebezpieczne, ale z drugiej strony, tak optymistycznie odpowiadając na Pana pytanie, no mamy nieco więcej czasu w tej chwili na to, żeby zapoznać się z rozmaitymi treściami. Mniej wychodzenia z domu, mniej kontaktu ze wnętrzem powoduje, że tego czasu spędzonego w sieci jest więcej, a przy okazji też oczywiście możemy jeszcze przyjrzeć się, czy przysłuchać się temu, co do nas w ramach tej sieci uderza. Więc no mam nadzieję po prostu, że będzie trochę większego spokoju, trochę więcej czasu na to, żeby rzeczywiście doświadczać. Chociaż być może są to nadzieje płonne i mój optymizm jest na wyrost.
Podzielam Pana optymizm, mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.